Akademickie Radio Campus.
W naszym studiu dr Jakub Zawieska z SGH. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcemy porozmawiać o badaniach co-mobility, w ramach których pan razem z zespołem przeanalizowaliście ruch, tak, mobilność rodziców z 3 szkół w różnych miejscach Warszawy. I kiedy rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę, to kilka razy powtórzyła się koncepcja zrównoważonego transportu. Czym jest ten zrównoważony transport i ta koncepcja, którą badacie, którą chcecie promować, z tego co rozumiem?
Tak jest. No, koncepcja zrównoważonej mobilności to nie jest nowy koncept. Już możemy mówić o co najmniej kilku dekad jego funkcjonowania. Natomiast w takim uproszczeniu sprowadza się to do tego, że w tym momencie mamy za dużo samochodów w miastach, bo my się koncentrujemy na tej zrównoważonej mobilności w miastach, która ma trochę inną charakterystykę. I nasze badania obracają się wokół takiego pytania, jak i dlaczego się ludzie przemieszczają oraz w jaki sposób możemy wesprzeć te alternatywne środki transportu, czyli ten wybór alternatywnych do samochodu środków transportu. My w projekcie Co-Mobility, już realizowanym od 2 lat pod kierownictwem Uniwersytetu Warszawskiego, skupiamy się na jednej grupie społecznej, jakimi są rodzice. Mhm. I to też wpisuje się w takie współczesne trendy badawcze, gdzie staramy się bardzo zindywidualizować te badania mobilności, ponieważ przez wiele lat ten obszar badawczy był zdominowany przez podejścia ilościowe, które cały czas są stosowane i są pożyteczne, ale jeśli chcemy rzeczywiście zrozumieć te procesy decyzyjne i móc jakoś je wpływać, wybory środku transportu, to trzeba zejść niżej do takich grup społecznych, jakim są właśnie rodzice w naszym badaniu.
Wydaje mi się, że to jest grupa społeczna, która w tym przemieszczaniu się po mieście jest wyjątkowa, bo nie tylko musi zapewnić swoje potrzeby, ale też potrzeby dzieci. I w jaki sposób rodzice te dzieci do szkoły zawożą? Czy to jest właśnie głównie samochód jednak?
To zależy, tak? Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Natomiast zdecydowanie widać, że z naszych badań wyłania się obraz rodzica dużo bardziej zmotoryzowanego niż reszta społeczeństwa. W naszym projekcie też prowadzimy badania dla całej populacji Warszawy i widać, że odsetek rodziców posiadających czy to prawo jazdy, czy samochód jest zdecydowanie większy niż dla takiego średniego warszawiaka. Zwykle rodziny posiadające dzieci w szkołach podstawowych posiadają przynajmniej jeden samochód i też, co jest charakterystyczne, ta korelacja prawo jazdy, samochód jest niemalże 1:1, czyli praktycznie każdy ma samochód, jest to ponad nawet 90% rodziców i ma prawo jazdy i samochód, podczas gdy w Warszawie średnio 60-70% ludzi ma samochód, co i tak jest dużo. Więc rzeczywiście jest to grupa społeczna, która samochodów ma dużo, jest aktywna i dużo podróżuje. Przyczyn może być wiele, tak? My nie jesteśmy w stanie nawet ich zdiagnozować pewnie w projekcie. Natomiast z naszych badań zarysowują się pewne hipotezy. To znaczy widać, że część ludzi posiada ten samochód, bo chce. Bo jeżeli mam moment w życiu, kiedy mamy dzieci, to jest oznacza zazwyczaj, że mamy większą stabilizację finansową i nas po prostu na to stać. A w Polsce cały czas samochód to jest powiązany z symbolem statusu społecznego, co też nam wyraźnie pokazały nasze badania jakościowe. Ale też część osób jest, można powiedzieć, skazana na posiadanie tego samochodu. Czyli to też widać w naszych badaniach, że przy powiększaniu się rodziny i potrzeby większego mieszkania, rodzice przeprowadzają się do bardziej ościennych dzielnic. Jest to ze względów ekonomicznych, te dzielnice centralne Warszawy są zbyt drogie i oni się przeprowadzają do dzielnic, w których de facto ta dostępność transportowa, czy transportu publicznego, czy czy innych środków transportu jest mniejsza i są zmuszeni do tego, żeby korzystać z samochodu.
Mhm. I kiedy badaliście te różne szkoły, rozmawialiście z tymi także osobami osobiście, czy tylko jakoś śledziliście je na mapach, że tak powiem?
Robiliśmy to na kilka sposobów. Jednym z naszych, rozmawialiśmy osobiście z tymi rodzicami, może nie osobiście, ale za pośrednictwem ankiet internetowych i to mieliśmy kilka rund takich ankiet w trzech szkołach. Mieliśmy szereg spotkań jakościowych, czyli bezpośrednich rozmów z tymi rodzicami, a także warsztatów z dziećmi oraz rodzicami. Także była to dwuletnia współpraca, która rzeczywiście pozwoliła nam na taką dosyć kompleksową, bym powiedział, zbadanie przynajmniej w tych szkołach tej mobilności.
A które wy trzy szkoły badaliście, jeżeli można
Oczywiście.
Powiedzieć?
Więc one były celowo dobrane w różnych regionach Warszawy. Jedna z tych szkół to był Wawer, ulica Kajki. Druga stricte śródmiejska szkoła na ulicy Kluczkowskiego tutaj w Śródmieściu. Trzecią szkołą jest szkoła podstawowa na ulicy Trockiej, ale też położona na takim hubie transportowym tuż przy metrze. I widać wyraźnie, że w tych dwóch szkołach, które są dobrze skomunikowane, ale też w gęstej zabudowie miejskiej, tam ten udział podróży pieszych jest i podróży powiedzmy zrównoważonych, tak to można nazwać, jest większy. Natomiast już w tej szkole ościennej na Wawrze, tam ponad połowa dzieci jest przywożona samochodami do szkoły.
Ale jakie są przyczyny wyboru tego danego środka transportu?
Tak, to też jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ nasi rodzice dawali i takie oczywiste odpowiedzi, czyli krótki czas podróży praktycznie pojawił się jako argument dla każdego środka transportu, który był wybierany. Co też oznacza, że trochę sobie relatywizujemy wszystko, tak? To znaczy każdy z nas uważa, że ten środek transportu, który wybieramy, jest najszybszy. Ale pojawiły się też ciekawsze odpowiedzi. Na przykład preferencja dziecka jest jedną z głównych motywacji dla wszystkich praktycznie środków transportu poza samochodem osobowym. Co jest dosyć znamienne i pokazuje, że uczniowie, że młodzież i dzieci w szkołach podstawowych tak naprawdę nie lubią jeździć tym samochodem osobowym z rodzicami. To też pokrywa się z innymi badaniami, które były realizowane w Warszawie. Jest taki program Droga na Szóstkę, który pokazuje, że dzieci wręcz nie przepadają za tymi porannymi podróżami, bo rodzice się śpieszą, pod szkołem jest mnóstwo samochodów, trzeba szybko wyskakiwać, jest niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy te alternatywne środki są dla nich dużo bardziej atrakcyjniejsze. Więc to jest, co też potwierdza, że warto pracować z tymi dziećmi, tak, edukować ich, bo ich zdanie ma też tu wpływ na to, w którym środki
transportu. Te alternatywne środki to nie tylko jest autobus, tak?
Oczywiście, też rower, wręcz albo przede wszystkim to są podróże piesze, czyli przemieszczanie się pieszo, rower lub hulajnoga. Stosunkowo niewiele w naszych szkołach, niezależnie od lokalizacji, uczniów dostaje się za pomocą komunikacji publicznej i to też, też raczej się nie zmieni, bo pytaliśmy naszych rodziców o preferencje dotyczące przyszłości, to o ile większość z nich deklaruje, wykazuje, przynajmniej na tym poziomie deklaratywnym, że chciałoby, żeby dziecko więcej jeździło rowerem, chciałoby, żeby nie wiem, chodziło pieszo częściej, to już jest jakiś opór, żeby korzystać z transportu publicznego.
Mhm. To, co powiedzieliśmy w pierwszej części rozmowy, to, że ta grupa, którą badaliście, czyli rodzice, jest dość specyficzna, bo w ich wyborze właśnie nie tylko ich zdanie się liczy, ale też dzieci. Ale mam też wrażenie, że to jest wyjątkowa grupa pod tym względem, że często łączy się dojazd do szkoły, jak i do pracy, prawda? To jest
tak,
coś takiego.
Tak, to jest prawda. Zasadniczo znakomita większość rodziców deklaruje, że podwożenie dziecka do szkoły jest tylko przystankiem. Właśnie do szkoły, do pracy i do innego miejsca. Natomiast czasem jest to też wymówka. Widząc, gdzie mieszkają ci rodzice i gdzie jest szkoła, nie ma żadnych przeszkód, żeby to dziecko przychodziło do szkoły w inny sposób, ale nie wiem, czy wygoda, czy inne, czy właśnie taka wymówka, że jadę do pracy, więc podrzucę dziecko do 200 metrów do szkoły, jest stosowana i tak się dzieje właśnie.
Mhm. A co się zmienia, jeżeli się zmienia, w dojeździe do szkoły, a w dojeździe potem ze szkoły do domu? Czy to wygląda podobnie, czy są tutaj jakieś różnice?
Tak, to też jest bardzo ciekawy wątek, co trochę potwierdza to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Ponieważ 40 spośród jakby sposób dotarcia do szkoły i powrót do sposób powrotu do domu wcale nie jest taki sam. I aż 40% dzieci, które docierają samochodem do szkoły z rodzicami, wraca w inny sposób, co pokazuje, że jest ta alternatywa, także wcale samochód nie musi być głównym środkiem transportu. Natomiast co jeszcze jest ciekawsze, że prawie wszyscy, 98% uczniów, którzy dociera do szkoły w sposób zrównoważony, czyli mamy tutaj na myśli te wszystkie alternatywne środki transportu do samochodu, w taki sam zrównoważony, niekoniecznie dokładnie ten sam środek transportu, ale również zrównoważony wraca do domu. Co pokazuje, że tak naprawdę warto chyba w pierwszej kolejności pracować nad tą drogą do szkoły, sposobie jakim docieramy, bo jeżeli tam wykształcimy te nawyki i przyjazne środowisku, wtedy praktycznie większość tych ludzi wróci też w taki zrównoważony sposób.
A czy wy tutaj jakoś współpracujecie na przykład z miastem i teraz te wyniki, które macie, miasto będzie mogło jakoś z nich korzystać i używać właśnie w tym kierunku, aby ten zrównoważony transport bardziej kreować, bardziej rozwijać?
Tak, jak najbardziej. No tutaj współpraca z miastem była nieodzowna od samego początku. Pomaga nam Urząd Miasta Warszawy. Po pierwsze, to są szkoły publiczne, więc nie mogliśmy, żeby wejść z nimi w jakąkolwiek współpracę, potrzebowaliśmy zgody Miasta Warszawy i zielonego światła od nich. I my w ramach naszego projektu też wypracowujemy pewne rozwiązania z rodzicami. To znaczy pytamy ich, co można zrobić, jakie widzicie szanse na to, żeby zmienić swój sposób przemieszczania się i czego do tego potrzebujecie. I rzeczywiście mamy szereg pomysłów, od drobnych po takich jak na przykład nie wiem, dodatkowe stojaki rowerowe, po bardziej złożone jak przebudowa całej ulicy, po to, żeby była bezpieczniejsza i na przykład rodzice puszczali dzieci na rowerze. I planujemy i chcielibyśmy je wdrożyć. One, część już udało się wdrożyć. Te najbardziej złożone właśnie jak przebudowa ulicy, to ma miejsce na Kajki, właśnie w tej szkole w Wawrze. To plan już jest gotowy, jest to procedowane, natomiast prawdopodobnie to nastąpi już po zakończeniu projektu.
Często dobrym sposobem na zmianę jest zainspirowanie się kimś innym. Czy Warszawa ma jakieś takie miasta na przykład i byłby w stanie pan je wymienić, na których warto się właśnie wzorować i tam ta zrównoważony transport jest już rozwinięty i rzeczywiście to funkcjonuje. No chociażby w waszych badaniach właśnie z Norwegami współpracujecie, a mam wrażenie, że Skandynawia to jest ten kierunek, w którym zawsze takie tematy są rozwinięte dość mocno.
Tak, jak najbardziej. No, to, czy Warszawa ma takie miasta, na których się wzoruje, no to już trzeba pytać decydentów u nas w mieście. Natomiast na pewno Skandynawia to jest dobry kierunek. Na przykład takim sztandarowym przykładem jest Kopenhaga, tak? Które miasto, które jeszcze w latach 70., 80. było, borykało się z takimi samymi problemami jak my w Warszawie, czy jak wiele współczesnych miast, czyli było zakorkowane, nieprzyjazne dla rowerzystów, ze słabą siecią transportu publicznego i tak dalej, i tak dalej. Doszły do władzy odpowiednie osoby z planem na to, na przyszłość, miały na to fundusze i teraz Kopenhaga jest jednym z miast, które jest właśnie najbardziej zrównoważone pod kątem transportu.
I co one mają, ta właśnie taka Kopenhaga, czego nam brakuje?
To szereg rzeczy, ale wydaje mi się, że jedną z rzeczy to są infrastrukturalne zmiany, to znaczy sieć chociażby takich ścieżek rowerowych. Kopenhaga słynie przede wszystkim z rowerów, czyli to jest cała sieć i ścieżek rowerowych, ale także całej infrastruktury, czyli parkingi, dojeżdżamy gdzieś, można zostawić ten rower w bezpiecznym miejscu, on nam nie zmoknie. Też są miejsca pracy do tego przystosowane, to znaczy przyjeżdżamy, możemy, nie wiem, przebrać się, wziąć prysznic takim rowerem. To jest cała jakby otoczka wokół tego przemieszczania się na rowerze, ale także kultura jazdy, tak? U nas na przykład w Warszawie, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to dużo się zmienia na plus, trzeba to jakby wyraźnie powiedzieć, tych ścieżek jest coraz więcej, ale są dziury w sieci, tak? To znaczy nie da się płynnie przejechać z wielu miejsc jednego na drugie. No i też ta kultura jazdy wśród kierowców jest trochę inna. To znaczy jeszcze moim zdaniem trochę czasu potrzeba, żeby kierowcy się przyzwyczaili do rowerzystów, zwłaszcza, że też w międzyczasie pojawiają się takie nowinki technologiczne, jak chociażby hulajnogi, tak, które dużo zmieniają. I jeśli chodzi o przemieszczanie się na ścieżkach rowerowych, na ulicach, tego doświadczaliśmy chociażby w Warszawie.
A wracając jeszcze do waszych badań i rozmów z rodzicami, o których powiedzieliśmy, że takie rozmowy w tych szkołach, które badaliście, przeprowadzaliście. Jakie oni problemy deklarują w tym dojeździe? Czemu oni właśnie chcą dowozić te dzieci samochodem?
Tak, no tu widzimy pewien dysonans jakby w tych deklaracjach odpowiedzi rodziców. To znaczy, co do zasady, większość z nich zwraca uwagę na tą kwestię bezpieczeństwa, co jest zrozumiałe, tak, że troszczymy się o swoje dzieci i wskazują na to, że wokół szkoły jest za duży ruch samochodowy, że jeżeli samochody by jeździły wolniej albo w ogóle nie podjeżdżały pod szkołę, to wtedy byliby bardziej skłonni do tego, żeby puścić dzieci pieszo czy na rowerze. A jednocześnie deklarują, a jednocześnie sami jeżdżą tymi samochodami, tak? Czyli pogłębiają problem, na który wskazują i uważają, to też się bardzo często pojawia i wyraźnie, że samochód tak naprawdę jest najbezpieczniejszym środkiem transportu do szkoły. Co jest w sprzeczności trochę z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że to wcale nie są preferencje dzieci i dzieci niekoniecznie tak uważają.
Wy badaliście szkoły podstawowe i to są tak. takie miejsca teraz po zlikwidowaniu gimnazjów, gdzie mieszają się dzieci zarówno 7-letnie, jak i już nastolatkowie, 13-letni. No inaczej dojedzie, tak inaczej jest. Rodzic dba o takiego 7-latka, a o 13-latka w kontekście właśnie tego bezpieczeństwa i tego kontrolowania tego dojazdu do szkoły. Czy tutaj są zauważalne różnice?
Rzeczywiście wśród młodszych, wśród rodziców dzieci z klas młodszych bardzo wyraźnie pojawia się ten starszy wiek dziecka jako czynnik, który mógłby sprawić, że puścimy dziecko, czyli na przykład na rowerze. Czyli rodzice deklarują, że jak moje dziecko będzie starsze, to będzie jeździło na rowerze. Natomiast i w jednej, i w grupie te kwestie bezpieczeństwa wybrzmiewają bardzo mocno. Czyli tak naprawdę ten starszy wiek dziecka tak, dla młodszych dzieci. W Polsce jest tak, że mamy od siódmego roku życia już te dzieci mogą teoretycznie samodzielnie chodzić, ale wiele szkół ma w swoich statutach zapisy, że do 10 roku życia jeszcze dzieci muszą być odprowadzane albo odbierane przez osobę pełnoletnią. Więc to też trochę zmienia w sposób, w jaki się przemieszczają.
Doktor Jakub Zawieska z SGH był dzisiaj z nami. O badaniach Comobility rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.